Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Nie odmawiajmy Jezusowi, kiedy nas zaprasza. Jeśli całkowicie zamkniemy na Niego nasze serca, On nie będzie się mógł do nich dostać, mówił papież na porannej Eucharystii.
Dobra polityka służy pokojowi, to temat przyszłego Światowego Dnia Pokoju.
Chrystianofobia to patologia społeczna chrześcijańskich krajów Europy. Nie wolno jej lekceważyć, ostrzega arcybiskup Madrytu.
Witamy Państwa 6 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jezus wciąż nas zaprasza do wspólnego z Nim świętowania, a my wymyślamy różne powody, aby Mu odmówić, mówił papież Franciszek podczas mszy w domu świętej Marty. Ojciec Święty odniósł się do przypowieści o zaproszonych na ucztę z dzisiejszej Ewangelii.
Tekst ewangeliczny kończy się odmową, która wychodzi z ust samego Jezusa. Kto nie przyjmuje Jego propozycji, pomimo tego, że On daje kolejne okazje, naraża się w końcu na odmowę z Jego strony.
Jeśli chodzi o tę odmowę, powinno nam to dać do myślenia. Wiele razy Jezus wzywa nas, zaprasza, byśmy świętowali razem z Nim, byli blisko Niego, zmienili swoje życie. Pomyślcie, że szuka On swoich najbliższych przyjaciół, a ci Mu odmawiają. Później szuka chorych i oni przychodzą. Być może tylko niektórzy z nich odmówili. Ile razy czujemy wezwanie Jezusa, aby przyjść do Niego, żeby spełnić dzieło miłosierdzia lub pomodlić się czy spotkać z Nim i mówimy: ale wybacz Panie, jestem zajęty, nie mam czasu, tak jutro, ale teraz nie mogę, a Jezus zostaje sam.
Papież pytał, ile razy my sami prosimy Pana, aby miał nas za usprawiedliwionych, kiedy On zaprasza nas na spotkanie, do rozmowy, do wejścia w piękną pogawędkę. Również nam zdarza się odrzucić zaproszenie Jezusa.
Także my odrzucamy zaproszenie Jezusa. Niech każdy pomyśli sobie, ile razy w swoim życiu czuł natchnienie Ducha Świętego, aby spełnić dzieło miłosierdzia, spotkać Jezusa w tym dziele miłosierdzia, aby pójść się pomodlić lub zmienić w czymś swoje życie, w czymś, co nie jest w porządku. I zawsze znajdowałem rację, aby się usprawiedliwić, aby odmówić.
Franciszek przypomniał, że na końcu ten wejdzie na ucztę Królestwa, kto nie odrzuca Jezusa i nie jest odrzucony przez Niego. Ostrzegł też tych, którym się wydaje, że Jezus jest tak dobry, że w końcu przebacza wszystko.
Ale Jezus jest dobry, w końcu przebacza wszystko. Tak, jest dobry, jest miłosierny. Jest miłosierny, ale jest także sprawiedliwy. Jeśli ty zamkniesz drzwi swojego serca od wewnątrz, On nie będzie mógł ich otworzyć, ponieważ bardzo szanuje nasze serce. Odmówić Jezusowi to zamknąć drzwi od środka. On wtedy nie będzie mógł wejść.
Dzięki zerowej przemocy i 100% czułości zbudujemy pokój ewangeliczny, który nikogo nie wyklucza, mówił Franciszek w krótkim filmiku promującym comiesięczną papieską intencję modlitewną. Ta nowoczesna forma przekazu przygotowywana jest przez papieską Światową Sieć Modlitwy.
W listopadzie Ojciec Święty zachęca do modlitwy o to, by język serca i dialogu zawsze przeważał nad językiem broni.
Wszyscy pragniemy pokoju. Bardziej niż ktokolwiek inny cierpią ci, którzy doświadczają braku pokoju. Możemy używać wspaniałych słów, ale jeśli nie ma pokoju w naszych sercach, nie będzie pokoju na świecie. Dzięki zerowej przemocy i 100% czułości zbudujemy pokój ewangeliczny, który nikogo nie wyklucza. Módlmy się razem, aby język serca i dialogu zawsze przeważał nad językiem broni.
Sobre el lenguaje de las armas.
Dobra polityka służy pokojowi. Watykan poinformował, że właśnie te słowa będą hasłem 52. Światowego Dnia Pokoju. Obchodzony on jest w całym kościele 1 stycznia. Tradycyjnie z tej okazji specjalne przesłanie kieruje Ojciec Święty.
Prezentując temat Światowego Dnia Pokoju, podkreślono, że odpowiedzialność polityczna spoczywa na każdym obywatelu, a szczególnie na tych, którzy otrzymali mandat, by chronić i rządzić.
Z okazji 300-lecia śmierci świętego Jana Chrzciciela de la Salle papież Franciszek udzielił odpustu zupełnego na cały okres obchodów roku jubileuszowego, który potrwa od 17 listopada do końca przyszłego roku. Święty Jan Chrzciciel de la Salle jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkolnych i patronem wychowawców chrześcijańskich.
Odpust będzie można uzyskać pod zwykłymi warunkami, odbywając pielgrzymkę do sanktuarium świętego w Rzymie lub do któregoś z miejsc z nim związanych. Święty ten jest jednym z wielkich odnowicieli współczesnego szkolnictwa. Zakładał szkoły podstawowe w czasie, kiedy państwa nie posiadały jeszcze systemu edukacyjnego. Rozwijał pracę w grupach, angażował wychowawców, aby przebywali zawsze wśród uczniów, od rana do wieczora. Jego szkoła była bezpłatna, skupiona na integralnej formacji osoby.
Papież Franciszek zachęcił francuskich biskupów do wytrwałej walki z pedofilią oraz do stosowania polityki zerowej tolerancji w walce z nadużyciami w Kościele. Watykański sekretarz stanu pisze o tym w specjalnym przesłaniu na trwającą w Lourdes sesję plenarną episkopatu tego kraju. Uczestniczyły w niej ofiary nadużyć ze strony duchownych.
Kardynał Pietro Parolin zauważa, że walcząc zdecydowanie z nadużyciami, nie można zapominać zarazem o tych księżach, zakonnikach, zakonnicach i osobach konsekrowanych, które w codziennej wierności przeżywają swe powołanie. Odnosząc się do napisanego przez Franciszka listu do ludu Bożego, watykański sekretarz stanu przypomina o konieczności stosowania polityki zerowej tolerancji i o tym, że ofiary nigdy nie mogą usłyszeć o przedawnieniu popełnionych wobec nich czynów.
Biskupi, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony nieletnich, powinni ponieść konsekwencje swoich zaniedbań i Kościół ma to wyegzekwować. Amerykańscy biskupi będą domagać się tego od Rzymu i myślę, że Rzym na to się zgodzi, uważa przewodniczący Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich.
Kardynał Sean O'Malley podjął ten temat podczas spotkania z wiernymi swojej bostońskiej archidiecezji. Przyznał, że jest głęboko zawiedziony faktem, że kryzys związany z nadużyciami trwa już w Kościele od 16 lat. Nie spodziewał się, że po skandalu, który wybuchł w 2002 roku i po stanowczym zadeklarowaniu zerowej tolerancji wobec nadużyć, amerykańscy biskupi dopuszczą się jeszcze tak wielu zaniedbań.
Bostoński arcybiskup podkreślił też, że rozumie rozgoryczenie wiernych. Już wtedy ludzie byli zawiedzeni, że biskupi mogli do tego dopuścić. Teraz ich gniew jest oczywiście jeszcze większy, dodał kardynał O'Malley.
Istnieje silna korelacja pomiędzy homoseksualizmem wśród księży a wypadkami nadużyć seksualnych w amerykańskim kościele. To wniosek z opublikowanego niedawno raportu Root Institute, organizacji zajmującej się badaniem skutków rewolucji seksualnej.
Z opublikowanych danych wynika, że liczba księży homoseksualistów wzrosła z 3% w 1950 roku do ponad 16% w 1980. Pomiędzy tą tendencją a przypadkami nadużyć seksualnych występuje niemal pełna korelacja, jej współczynnik to 0,98. Jak podkreśla autor raportu, ksiądz Paul Salins, nie znamy orientacji seksualnej sprawców, więc wnioskujemy ze współzależności, jaka istnieje pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Z analiz Ruth Institute wypływają więc zupełnie przeciwne wnioski niż z opublikowanego 7 lat temu przez John Jay College dokumentu, który zaprzeczał jakimkolwiek związkom między homoseksualizmem a nadużyciami seksualnymi. Ksiądz Salins, zapytany, czy zdaje sobie sprawę, że raport zostanie odebrany jako wrogi homoseksualistom i homofobiczny, odpowiedział: powiedziałbym, że jeśli to wybór pomiędzy oskarżeniem o homofobię a dalszym przyzwoleniem na wykorzystywanie młodych chłopców, to podejmuję to ryzyko. Dla ludzi, którzy nienawidzą prawdy, prawda wygląda jak nienawiść.
Chrześcijaństwo jest dziś brutalnie prześladowane, powiedział kardynał Carlos Osoro, otwierając obrady Światowej Konferencji Religii w Madrycie. Biorą w niej udział przedstawiciele głównych religii świata.
Nie chodzi o to, aby zobaczyć, która religia ma największą liczbę prześladowanych, ale o denuncję logiki nienawiści i prześladowania z powodów religijnych. Osiągamy niemożliwe do przyjęcia liczby prześladowań religijnych na świecie, powiedział kardynał Osoro wobec przedstawicieli chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Apelując o zgodę i pojednanie pomiędzy różnymi religiami, zwrócił uwagę, że obecnie największe prześladowania dotykają mniejszości chrześcijańskich w różnych krajach. Myślę o konkretnej rzeczywistości Kościoła, który doświadcza męczeństwa. Syria, Irak, Egipt czy Wenezuela to zaledwie kilka przykładów prześladowań przeciw chrześcijaństwu. Kardynał Osoro przestrzegł również przed chrystianofobią w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Jest to patologia, której nie wolno stracić z oczu, podkreślił kardynał Osoro. W madryckiej konferencji udział biorą m.in. wielki rabin Jerozolimy, wielki mufti z Syrii oraz Tawadros II, zwierzchnik prawosławnych Koptów. Kilka dni temu wierni kościoła koptyjskiego padli ofiarą kolejnego ataku islamskich fundamentalistów w Egipcie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Kraczkiewicz, redemptorysta.
Zakrwawiona tunika świętego Tomasza Becketa ma powrócić do Anglii w związku z 850. rocznicą jego zabójstwa w katedrze Canterbury oraz 800. rocznicą utworzenia jego sanktuarium. Jak do tej pory była ona przechowywana w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Relikwia uniknęła zniszczenia dzięki Henrykowi VII, który ofiarował ją papieżowi na 50 lat przed aktem supremacji i odłączeniem się kościoła anglikańskiego dokonanym przez jego syna Henryka VIII.
Tomasz Becket wielokrotnie naraził się ówczesnemu królowi Anglii, między innymi sprzeciwiając się prawom, które poddawały kościół pod wpływ państwa i ograniczały jego związek z Rzymem. Hierarcha został zamordowany przez królewskich rycerzy podczas nieszporu w katedrze Canterbury. Zabójstwo arcybiskupa wstrząsnęło do głębi katolicką Europą, szczególnie że przez wiele lat był on uważany za przyjaciela króla Henryka II. 3 lata po śmierci papież Aleksander III kanonizował Becketa, a Canterbury stało się narodowym sanktuarium, do którego pielgrzymowały tysiące wiernych z całego kontynentu. Działo się tak do 1538 roku, kiedy to Henryk VIII nakazał zburzenie sanktuarium oraz zniszczenie kości świętego męczennika, zakazując jednocześnie jakichkolwiek wzmianek o nim. Dziś Canterbury stara się, aby nasączona krwią świętego tunika została wypożyczona przez Watykan ze względu na jubileusze związane z patronem Anglii. W 2020 roku zarówno wspólnota katolicka, jak i anglikańska dla podkreślenia wagi rocznic sprawować będą uroczystą liturgię oraz zorganizują wystawę przedmiotów związanych ze świętym Tomaszem Becketem.
Trwa jasnogórska modlitwa za papieży. Dokładnie 60 lat temu, 6 listopada 1958 roku, na Jasnej Górze odprawiona została pierwsza msza w intencji następcy świętego Piotra. Prosił o nią Jan XXIII w słowach skierowanych do kardynała Wyszyńskiego. Spraw, aby wiele modlono się za mnie przed waszą Matką Bożą, dodając, by było to także błaganie o pokój i pomyślność wszystkich narodów.
Jasna Góra na tę papieską prośbę odpowiedziała codzienną Eucharystią, przypomniał ojciec Sebastian Matecki, rzecznik sanktuarium.
Tu wyrażamy pamięć o głowie Kościoła, ale i również w ten sposób o całym Kościele, bo przecież Ojciec Święty nosi w sobie intencję całego Kościoła Świętego. Pamięć, która trwa nieprzerwanie, każdego dnia wiernie stajemy do ołtarza, aby wspierać Ojca Świętego w jego trudnej posłudze, w jego misji.
Msza Święta za papieża sprawowana jest niezmiennie od 60 lat, każdego dnia w kaplicy o 18:30. Matka Boża Jasnogórska nazywana jest Madonna di Papa i to nie tylko ze względu na papieża z Polski, który rozsławił na świecie kult jasnogórskiej Bogu Rodzicy. W 1979 roku Jan Paweł II powiedział do Paulinów w Watykanie, że on tutaj Jasnej Góry nie przeniósł, ale ją tu zastał. W 1904 roku Pius X ustanowił święto Matki Bożej Częstochowskiej, a gdy w 1909 skradziono korony, papież ofiarował nowe diademy wykonane w Watykanie. Pius XI zabrał do Rzymu kopię cudownego obrazu, a Pius XII w 1953 zgodził się na otwarcie kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.